Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat Wołyń, przemilczana historia. Nasi goście, Ewa Siemaszko, badacz ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu przez OUN UPA. Witamy bardzo serdecznie Pani Ewo na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Witam. Boże. I dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, że Państwo przyjęli zaproszenie. Chcemy jakby taki kolejny może przyczynek do tego, by ta prawda, czy ta historia nie była przemilczana. Czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak mało wiemy o Wołyniu, czy można by więcej, o wiele mniej niż o innych dramatycznych wydarzeniach. Każdy z Państwa i Pani Ewa, czy Państwo, tak powiemy, Ewa i Władysława, też przyczyniły się Pani do... Pani Ewa i... Tak?
Władysław.
Władysław Siemaszkowie, tak.
Tak, to mój ojciec.
No właśnie, Państwo przyczynili się swoją pracą, swoim wysiłkiem do tego, żeby jednak ta prawda się przebijała. I teraz może tak spróbujmy też i zarysować tło historyczne, bo zanim to się wszystko zaczęło dziać, tutaj w telewizji pan dyrektor mówił od pierwszego, te etapy takie od 1 do 17 września, później dalej, przez kolejne lata, ale oczywiście to ma jakieś tło, jakieś wcześniejsze zdarzenia musiały mieć miejsce, że do czegoś takiego zaczęło dochodzić, no i taka rzeczywistość mogła zafunkcjonować, mogła zostać zrealizowana. Polacy ucierpieli, bo mówimy o tym, że wielu Polaków straciło życie, ileś tysięcy miejscowości, prawda, ponad 150 tysięcy Polaków zostało zamordowanych, nie tylko na Wołyniu, ale też wspomnieliśmy, że jeszcze przecież inne województwa, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, czy część Lubelszczyzny, obecne Podkarpacie, czy były województwo poleskie, też zaznaczacie, że tutaj cały czas jakby mamy problemy z tym, żeby we właściwy sposób tych ludzi uszanować. Problemy upamiętnienia z racji niemożności dostępu do mogił, ekshumacji i później godnego pochówku. Panie dyrektorze, co ważnego musielibyśmy u początku naszego spotkania na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych powiedzieć o Wołyniu?
Ja myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali. To nie powinno być tak, że o Wołyniu mówimy przy okazji raz do roku, przy okazji zbliżającej się rocznicy ludobójstwa, czyli 11 lipca. Powinniśmy stale pamiętać, stale przypominać i mnie, przyznam, że bardzo martwi to, że właśnie tak w okolicach 11 lipca nagle budzą się dziennikarze, historycy i nagle ten temat odżywa. Nagle sobie i później znowu długie milczenie i zapominamy. Zapominamy o Polakach, zapominamy o tych dołach śmierci i znowu się nic nie dzieje. Mówimy też, sprowadzamy cały temat też najczęściej tylko do Wołynia. I mamy wiele głosów, że pamiętajcie również o województwie lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, poleskim, w tych miejscach, gdzie również żyli Polacy i ponieśli okrutną śmierć i gdzie dalej są doły śmierci i dalej nie ma krzyży, pomników, pochówków, ekshumacji. Także powinniśmy i chwała Bogu za to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam bez względu na rocznicę, że pamiętacie, że przypominacie, bo to jest nasz obowiązek. Te tematy są bardzo trudne, bardzo drażliwe. Ja myślę, że w tej chwili problem ten jest chyba o wiele bardziej trudny, aniżeli jeszcze ileś lat temu, kilka lat temu czy kilkanaście lat temu. Dlatego, że obserwujemy już od kilku lat, jak gdyby ten temat jest spychany. Osoby, które się próbują ten temat poruszyć, zajmować, są oskarżane o to, że są tubą Putina, że wspierają tutaj Rosję, że jest to nie na rękę, że te tematy nie powinny być teraz omawiane, bo Ukraina ma inne problemy. Jest w stanie wojny, prawda, giną ludzie, a my tu rozdrapujemy rany i ciągle przywoływamy tych Polaków i właściwie ciągle mówimy o tym Wołyniu. I to jest moim zdaniem niewłaściwa droga, że owszem, Ukraina ma trudne relacje z Rosją, jest wojna, giną ludzie, ale nie możemy odkładać tego tematu i mówić, że przyjdą, odłóżmy to na lepsze czasy, zostawmy to historykom. Powiem tak, a co z rodzinami, które do tej pory nie mogą godnie pochować swoich po 77 latach, które opłakują swoich, nawet nie wiedzą, gdzie są ich najbliżsi, nie mogą postawić krzyża, nie mogą pojechać się pomodlić, nie wiedzą, gdzie są ich mogiły. I co z Polakami? Co z Polakami? Wyrzekliśmy się ich, zapomnieliśmy o nich, pamiętamy tylko okazjonalnie, od czasu do czasu, w imię polityki, jakiejś innej racji. Także te rodziny pamiętają, te rodziny modlą się i właściwie ja myślę, że wszystko jest w rękach Boga i to jest tak naprawdę, gdy już nieraz ręce opadają, to po prostu tak sobie mówię i słowa mojej mamy przypominam, więcej modlitwy w tych tematach, bo to są trudne tematy. Ukraina jest naszym sąsiadem, jest po prostu musimy dbać o te dobre relacje, w jakiś sposób musimy o nie zabiegać. Oczywiście w duchu prawdy, w duchu pojednania musimy ciągle przypominać.
To pytanie, czy to też możliwe, bo na zakończenie programu, czy w ogóle w programie w telewizji pan mówił, że no tacy historycy ukraińscy nie do końca są historykami, oni też jakąś narrację budowali, no i teraz jak od tego, nie wiem, odchodzić i jednak stanąć po stronie prawdy, bo to tak wyglądało, jakby to Polacy mordowali Ukraińców i więcej zginęło właśnie na Wołyniu Ukraińców niż Polaków.
Ja myślę, że tutaj to jest kwestia organizowania konferencji, spotkań, właśnie takich rozmów obu stron. Wprawdzie są już wypracowane pewne sposoby, braliśmy udział w takich konferencjach.
Pan mówił Polska, Ukraina, trudne pytania, czy tak, ta komisja IPN-owska, IPN polski, tak, ukraiński.
Zgadza się i trzeba po prostu prezentować tematy sporne, jak przedstawia to strona ukraińska, jak przedstawia strona polska i do tych tematów spornych po prostu powinni się odnieść konkretni fachowcy, przedstawić swoje referaty. Powinna być dyskusja, może i kłótnia naukowa, gdzie się nie zgadzamy, gdzie dochodzimy do pewnych wspólnych uzgodnień. Problem polega na tym, że od dłuższego czasu nie było takich konferencji, nie było takiej możliwości wymiany zdań. Jedna strona buduje swoją pamięć, druga strona buduje swoją pamięć i tak na dobrą sprawę te pamięci się zderzają, te pamięci się kłócą z sobą, bo w tej chwili to już jest wojna na pamięci, z jednej strony, z drugiej strony. Jedna strona się okopała, druga strona nie ma możliwości dialogu. Ja jeszcze wierzę w to, że jest szansa, jest bardzo łatwo zniszczyć to, co się wypracowało przez lata, ale w rozmowie widzę, że są po jednej i po drugiej stronie ludzie dobrej woli, tak bym to określił. Może trochę sytuacja obecna nie sprzyja, ale myślę, że mam tu na myśli pandemię, ale myślę, że to jest kwestia czasu, że jakoś uda się w niedługim czasie, żeby te komisje się spotykały, żeby powołały ekspertów po jednej, po drugiej stronie. Jest tak dużo tematów, które powinny być omawiane. Innej drogi nie ma jak dialog. Nie ma innej drogi. Bo jest łatwo zniszczyć, zerwać to, co było wypracowane, a później trzeba latami dochodzić do pewnych wzorców, pewnych postaw. Komisja podręcznikowa nie może być tak, że w dalszym ciągu będą blokowane polskie poszukiwania czy pochówki. To jest rzecz niewyobrażalna, że stosuje się wobec nas zakaz możliwości grzebania tych, którzy zginęli ponad 100 lat temu. No to nie ma w żadnym cywilizowanym kraju europejskim, nawet podejrzewam, że na świecie. A my tego doświadczamy. Nie możemy pochować legionistów. Nie możemy pochować żołnierzy z 1939 roku, którzy zginęli w walce z Niemcami na przykład, czy w walce z Rosjanami, Armią Czerwoną. Tutaj jest tak dużo zaniedbań, tak wiele tematów, które czekają na jakieś uzgodnienia, na jakąś... My nawet nie wiemy, co strona ukraińska od nas żąda, jakie mają oczekiwania. A pewnie mają, bo też są tematy, z którymi oni się borykają. I tu jest problem, że my się nie spotykamy, że my nie rozmawiamy, że my nawet się nie kłócimy w takim pozytywnym znaczeniu. My nie przedstawiamy, to znaczy my przedstawiamy, co chcemy, ale nie ma możliwości usłyszenia z drugiej strony. To powinno być, jak to się mówi, w cztery oczy. To powinno się w jakimś gronie fachowców. Nie może być tak, że nie możemy grzebać swoich, nie możemy stawiać krzyży, szukać. To są prace na dziesiątki lat. Dziesiątki lat. To nie jest praca na 2-3 lata. To jest praca na 30, może 50 lat przy dobrej pogodzie, to znaczy przy sprzyjających warunkach, przy zgodach odpowiednich, przy budżetach, gdy będą zabezpieczone pieniądze na te cele, gdy ekipy polsko-ukraińskie będą mogły pracować na Ukrainie i na terenie Polski, bo Ukraina też ma do odszukania i pogrzebania swoich, którzy zginęli, którzy leżą też gdzieś, oczywiście w mniejszej skale, ale to są problemy, z którymi musimy się zmierzyć.
Dziękuję. Pani Ewo, no tak stawiamy to pytanie, dlaczego tak może mało wiemy. No tu pewnie wiele przyczyn. Za PRL-u no to na pewno nie było możliwe, żeby o tym mówić. Później przez wiele lat, chyba dopiero rok 89. Tak wspomnieliśmy tą pracę, to co pani i tata robiliście. No chociażby ta praca Ludobójstwo na Wołyniu. No nie jesteście historykami, ale podejmujecie ten wysiłek. Jak pani patrzy na tę rzeczywistość? Trochę pani też mówiła, jak to się działo, co się działo jeszcze przed rozpoczęciem wojny, czy później wrzesień 39 i kolejne lata aż do 46.
No więc podkreślałam, że tłem zbrodni dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów była ta diabelska ideologia. Ideologia integralnego nacjonalizmu ukraińskiego. My możemy zrozumieć ambicje państwowo-twórcze elit ukraińskich, pragnienie własnego niezależnego państwa. No to są ideały, prawda, które które każdy naród, prawie każdy naród niesie w sobie. Natomiast nie można się pogodzić z metodami, jakie właśnie te elementy niepodległościowe i państwowotwórcze zastosowały i które zaplanowały, bo wciąż musimy podkreślać to, że ta zbrodnia była zaplanowana, że ma przebiegać w taki sposób, jaki przebiegła. A była to zbrodnia makabryczna, makabryczna, masowo makabryczna. Pani, która telefonowała, była mieszkanka Łanowiec, jak na Wołyniu w powiecie krzemienickim, ona sygnalizowała gehennę, którą przeszła ludność polska. Myśmy w pierwszej części audycji w telewizji Trwam, myśmy właściwie zakończyli opis wydarzeń zbrodniczych na początku 1943 roku na Wołyniu, gdzie nastąpiły pierwsze masowe zbrodnie. Te masowe zbrodnie, one rozszerzały się na kolejne rejony. Zaczęło się na północy i wschodzie Wołynia i kolejno przez miesiące 1943 roku obejmowały coraz to nowe rejony, gdzie likwidowano systematycznie Polaków. Hasłem było wykorzenić do korzenia Polaków z Wołynia, później to samo z Małopolski Wschodniej i dokonywano zabójstw i pojedynczych osób i większych grup, aż do nawet i 1000 osób w jednej zbrodni. Ludzie oczywiście usiłowali się chronić przed śmiercią różnymi sposobami. Ukrywanie się nawet przez wiele miesięcy poza domem, w polach, w lasach, w skalnych załomach. Noce spędzane w ten sposób oczywiście w różnych warunkach pogodowych powodowały choroby i nawet śmierci, zwłaszcza wśród dzieci. Uważano, że najniebezpieczniejsze są noce, natomiast w dzień mniejsza szansa na napady. Oczywiście bywało różnie. Tam, gdzie zauważono, że ludzie opuszczają swoje sadyby na noc, to napadano w dzień. Ludzie pozostawiali cały dobytek swojego życia, uciekali w bezpieczniejsze miejsca, najczęściej do miast. Tam oczywiście nie mieli z czego się utrzymać. Byli zagarniani przez Niemców na przymusowe roboty. Część, nie chcąc wyjeżdżać na roboty, różnymi sposobami próbowała zatrzymywać się w miastach, a gdy nie było to możliwe, podążali dalej na zachód do niemieckiej części okupacyjnej Polski, zwanej Generalnym Gubernatorstwem, czyli na tereny, na których już albo Ukraińców nie było, albo byli oni w mniejszości, a więc Polacy mogli mieć większe szanse na przeżycie. Próbowano się też bronić. Zakładano tak zwane punkty samoobrony, które z powodu braku broni i przeważających sił nacjonalistów ukraińskich trwały od jednego dnia, czy nawet kilku godzin, do kilku miesięcy. Tylko kilkanaście miejscowości, w których zorganizowano silniejszą samoobronę, przetrwało aż do zajęcia Wołynia przez wojska sowieckie po wyparciu Niemców. Więc pod koniec 1943 roku, na początku 1944, Wołyń był pozbawiony 2/3 ludności polskiej, która w 1941 roku, jeszcze po wywózkach sowieckich i aresztowaniach, jeszcze istniała. A więc zbrodnia straszna i przede wszystkim makabryczna. Makabryczna dlatego, że powszechnym sposobem mordowania było okrucieństwo. To nie były pojedyncze przypadki. Okrucieństwo było zjawiskiem masowym. Ja nie będę wymieniała tych wszystkich straszliwych sposobów dręczenia ludzi i mordowania. Pani Złanowiec wspomniała o dzieciach nabijanych na sztachety płotów. To jedna z takich strasznych sposobów zabijania. Wówczas funkcjonowało powiedzenie rzeź wołyńska. Rzeź dlatego, że Polacy byli po prostu zarzynani, siekani narzędziami gospodarskimi, siekierami, piłami, młotami, zakłuwani na śmierć bagnetami. Ludzie się modlili o to, żeby być tylko zastrzelonym. Takie pragnienia najlepiej świadczyły o sposobie przeprowadzania tej zbrodni. Tak jak w 1930 roku jedno z pisemek ukraińskich nacjonalistów zapowiadało, że ma być bezwzględnie, ma być krwawo, bezlitośnie, nie może ani wielki, ani mały przeżyć. A więc zbrodnia dotyczyła absolutnie wszystkich Polaków, od niemowląt po stuparoletnich starców. Niezależnie od stanu majątkowego, jedynym motywem tej zbrodni było wymordowanie Polaków. I z tego właśnie powodu, tu trzeba to mocno podkreślić, z tego powodu uważamy, że była to zbrodnia ludobójstwa. Bo wedle definicji konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez ONZ w 1948 roku w grudniu, likwidowanie grup narodowych, religijnych, stanowi zbrodnie ludobójstwa. I w ramach tego likwidowania znajduje się i zabójstwo, i ciężkie uszkodzenie ciała fizyczne i psychiczne. Mnóstwo ludzi ze zbrodni wołyńskiej wyszło okaleczone nie tylko fizycznie, nie tylko zostali inwalidami fizycznymi, ale również i psychicznymi. Wielu zmarło przedwcześnie właśnie z powodu tych strasznych obrażeń i psychicznych, i fizycznych. I chociaż nie zginęli w trakcie napadów, ale zmarli kilka lat później, i to są również ofiary zbrodni wołyńskiej. Ta makabryczna zbrodnia, ona rujnuje ten wizerunek, który Ukraińcy chcieliby mieć, wizerunek szlachetnych bojowników o niepodległość Ukrainy. I z tego powodu uważam, nie możemy dojść do porozumienia pomiędzy obydwoma państwami, bo od pewnego czasu już można mówić, że nasze państwo uważa tę zbrodnię za ludobójstwo i nie ma jak gdyby urzędowego hamowania narracji na temat ludobójstwa ukraińskiego. Natomiast nie bardzo nasza polityka nie jest sprawna w przekonywaniu państwa ukraińskiego do zmiany swojej narracji historycznej, no i przede wszystkim do dopuszczenia nas do upamiętnień, do grzebania, do prawda, ekshumacji. Ja widzę, że perspektywy nie są dobre, bo obserwując od 1989 roku ten dialog ukraiński, który się toczy i nie toczy, ale były konferencje historyczne od początku lat 90. organizowane przez zresztą różne środowiska naukowe. To nie były tylko trudne pytania, były też i inne spotkania. I ostatnia taka wspólna konferencja przecież była chyba w 2018 roku w IPN-ie. I co widzę? Że jest coraz gorzej, że zawsze było trudno rozmawiać z Ukraińcami na ten temat. Zawsze były po ich stronie opory i usiłowanie czy zaprzeczania, czy minimalizowania, czy usprawiedliwiania, ale były jakieś punkty styczne i w pewnych miejscach nawet nam przyznawano rację. Ale to się zmieniało i nawet mogę powiedzieć, że są ukraińscy historycy, którzy kiedy jeszcze w latach 90. nawet prywatnie przyznawali nam rację, no w tej chwili okazują się takimi nacjonalistycznymi sępami, którzy zupełnie przechodzą na inne pozycje. Pozycje oskarżycielskie Polskę, pozycje wypierające ten makabryczny czas, tę zbrodnię. Więc to nie budzi nadziei u mnie przynajmniej, bo jest naprawdę gorzej niż było. Jednak no, było 5 ekshumacji. To bardzo niewiele na tysiące właściwie miejsc, w których leżą nasi rodacy. No, były nawet jakieś wspólne publikacje. A w tej chwili jest całkowita blokada, nawet jest blokada niektórych osób, które jeździły na Ukrainę, upamiętniały tam miejsca, gdzie leżą nasi rodacy. A więc jest niedobrze i ja widzę, że nasi politycy nie radzą sobie. Nie radzą sobie z tym problemem. Dlaczego sobie nie radzą? My chyba powinniśmy powiedzieć jasno, że jest zderzenie dwóch cywilizacji. My prezentujemy inną cywilizację, inna cywilizacja jest za Bugiem. To widać. To widać właśnie w tym stosunku do przeszłości, do grobów. Jest to jak gdyby kontynuacja tej zbrodni ukraińskiej, zbrodni wołyńskiej z lat 40., kiedy to nie można było pochować, dlatego że nawet atakowano kondukty pogrzebowe, atakowano ludzi grzebiących. Zabraniano pochówkom na cmentarzach. I stwarzano takie warunki, że nie można było rodzinom chować, bo wiązało się to po prostu ze śmiercią. Jeszcze też bardzo smutny aspekt tej sprawy, mianowicie w latach wojny podczas ludobójstwa odbywała się sakralizacja zbrodni przez część duchowieństwa prawosławnego i grekokatolickiego. Ja Państwu wyjaśnię, że na Wołyniu dominowało prawosławie, prawie grekokatolików tam nie było, natomiast w Małopolsce Wschodniej odwrotna sytuacja, prawie nie było prawosławnych, natomiast dominującą religią wśród Ukraińców był grekokatolicyzm. A przecież to są religie chrześcijańskie. Religie chrześcijańskie, które i jej wyznawcy tych religii chrześcijańskich postępowali wbrew zasadom. I tu znów nawrócę do tego dekalogu nacjonalisty ukraińskiego, który, jak się w praktyce okazało, on wyparł dekalog chrześcijański, w którym przecież jest przykazanie nie zabijaj, a tam było coś wręcz odwrotnego. A więc jest to bardzo ciężki problem, który nie wiem, czy damy radę rozwiązać, bo gloryfikacja ludobójców na Ukrainie postąpiła tak daleko, że teraz państwu ukraińskiemu, które wychowywało już kilkanaście lat wychowywało kolejne pokolenia na podręcznikach gloryfikujących i kłamliwych, gloryfikujących ludobójców, niedopuszczających do tej wiedzy, chociaż wiedza o tym, co się stało, istnieje w społeczeństwie ukraińskim. Może nie w całości, ale część społeczeństwa ukraińskiego jest tego świadoma. Więc teraz wycofanie się tego, jak widać, jest też i psychologicznie może zbyt trudne, a nacisk tych, którzy chcą w ten sposób, żeby Ukrainę budować, jej jej etos niepodległościowy i państwowość na micie Owen Upa jest, no, jest to jest bardzo silny napór tych środowisk. One zdominowały i naukę, i zdominowały politykę.
Dziękuję. Panie dyrektorze, w jednym z artykułów pana odnalazłem, może kilka zdań przytoczę. Główną jest ideologia nacjonalistyczna rzucona przez działaczy OUN, później UPA, realizowana przez UPA, stworzenie państwa ukraińskiego bez cudzoziemców, bez innych nacji. UPA mordowała praktycznie wszystkich, którzy jej się przeciwstawiali. Nie tylko Polaków, mordowała też Czechów. Ponad 300 Czechów zginęło z jej rąk. Mordowała Żydów, Rosjan, Ormian, Holendrów, potomków osadników niderlandzkich, którzy tam mieszkali. To również będą dziesiątki, może setki ofiar. Mordowała Ukraińców. Właśnie o tych Ukraińców. Tutaj też mógłby być taki przyczynek do tego, żeby poszli nie tylko, że nam na rękę, ale też sami może uszanowali te ofiary. Tylko na Wołyniu 40 tysięcy Ukraińców zostało zabitych za to, że nie wspierali UPA, że krytykowali jej działania. Z rąk UPA zginęło dwóch biskupów prawosławnych, wielu księży prawosławnych, grekokatolickich. Pyta pan za co? Za to, że na przykład ukrywali Polaków, pomagali Polakom albo krytykowali UPA, więc i ich dosięgnęła brutalna śmierć. Zamordowano ich nieraz z całymi rodzinami. O tym się nieraz zapomina.
No cóż, mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście tak było. Ginęli nie tylko Polacy, czy wcześniej Żydzi, ale ginęli właśnie, zapominamy o Czechach, o tych potomkach Holendrów, o innych nacjach, ale zapominamy też o Ukraińcach, którzy też ponieśli śmierć. Dobrze, że od kilku lat, no o wiele za późno, ale że pamiętamy o sprawiedliwych Ukraińcach, tak ich nazywam, o tych, którzy, tu może przypomnę, że kilkanaście lat temu Leon Karłowicz napisał książkę właśnie o tych sprawiedliwych Ukraińcach, dobrych Ukraińcach, którzy z narażeniem życia, nieraz płacili najwyższą cenę, ratowali Polaków. Napisał taką książkę Ludobójcy i ludzie. Romuald Niedzielko również w swojej pracy pokazuje, że kilkuset Ukraińców zginęło za to, że na pewno było ich więcej, za to, że pomagali Polakom, ostrzegali, udzielali konkretnej pomocy, chronili ich. Ja również ze strony mojej babci, ze strony ojca, babcia ocalała właśnie dlatego, że udzielił jej schronienia Ukrainiec Zarsanowicz Potocki. Trzeba pamiętać, dobrze, że państwo polskie od kilku lat właśnie pamięta o tych sprawiedliwych Ukraińcach. Nawet dwa lata temu była uroczystość wręczenia takiego medalu dla tych sprawiedliwych Ukraińców. Otrzymała ten medal babcia Szura, Aleksandra Wasiejko z miejscowości Sokół koło Ostrówek za to, że jej ojciec pomagał Polaków, ale też godnie ich pochował później po śmierci, później opiekował się grobami i ona też od wielu lat opiekuje się tymi grobami Polaków tam. Właściwie bez jej pomocy nie bylibyśmy w stanie odnaleźć mogił, wielu mogił, kilkuset Polaków, którzy zginęli właśnie 30 sierpnia 1943 roku niedaleko Woli Ostrowieckiej, niedaleko tej miejscowości Soku. Ale jeszcze tak chciałem dopowiedzieć, że bardzo słabo jest opracowana, właściwie nie jest opracowana, historia duchowieństwa prawosławnego i grekokatolickiego. Brakuje biogramów, brakuje takiej monografii. Ilu księży? Ja znam nazwiska co najmniej 20 kilku księży prawosławnych, którzy zginęli na Wołyniu w obronie Polaków. Czyli byli sprawiedliwi też duchowni, którzy mówili, nie godzi się zabijać Polaków, bo to jest grzech śmiertelny. którzy potępiali działalność UPA i za to płacili najwyższą cenę. Jeżeli wiemy też, że byli też tacy duchowni grekokatolicy, którzy pomagali. Natomiast w ogóle, jeżeli mówimy o tych relacjach w czasie wojny na Wołyniu i nie tylko, dotykamy, można powiedzieć, pewnych paradoksów. Chciałbym dopowiedzieć jeszcze pewne rzeczy, że jednym z takich paradoksów było to, że Polacy, nie mając znikąd pomocy, ratowali się ucieczką, ratowali się właśnie szukaniem schronienia u Niemców. To jest paradoks. Szukali schronienia u Niemców, a Niemcy, wiadomo, podstawiali wagony i wywozili ich na roboty przymusowe. Ale to była jakaś alternatywa, to była szansa na ocalenie życia. Dalej, szukali pomocy u Sowietów, w oddziałach partyzanckich dowodzonych przez NKWD-istów. I nie dlatego, że jakoś sympatyzowali z komunistami. Po prostu na tych terenach, szczególnie Polesia Wołyńskiego, nie było AK, nie było BH, nie było innej realnej siły, gdzie można było szukać schronienia, więc kilka tysięcy Polaków szukało tam schronienia, byli zapewniani, że partyzantka sowiecka ich obroni. Ale gdy tylko Polacy próbowali rzeczywiście bronić zagrożoną ludność okoliczną, no ginęli w tajemniczych okolicznościach. Mam tu na myśli na przykład takiego dowódcę Szelesta, gdy nie chcieli się podporządkować Sowietom, ginęli z rąk też oddział Prokopiuka zamordował porucznika Rerutko, Jazgen. Polacy byli w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony Niemcy próbowali werbować do policji pomocniczej, a był wyraźny rozkaz, żeby nie wstępować do tej policji. Z drugiej strony partyzantka sowiecka próbowała również werbować do swoich szeregów, a gdy odmawiali, byli rozstrzeliwani jak Rerutko, bądź wywożeni, skazywani na wieloletnie więzienia, jak chociażby Bomba Kochański, wujek i jego sztab. Także ta niezwykle trudna sytuacja, to też trzeba widzieć, trzeba pokazać, że Polacy byli zdani na siebie. Wcześniej ta inteligencja, wojskowi, działacze społeczni, wymordowani przez Sowietów, później przez Niemców, później przez OUN, pozbawieni, ta ludność praktycznie wiejska, pozbawiona, skazana na samych siebie, bez broni, bez możliwości organizowania się. No tragedia i ta możliwość, jedyna szansa, jeżeli udało im się uciec, to błąkanie się bez odzieży. Ja ten temat doskonale znam, nawet próbowałem go jakoś szerzej naświetlić, właściwie poruszyć, dlatego że moja rodzina też doświadczyła czegoś takiego. Bez ciepłej odzieży, bez butów, bez dachu nad głową, bez żywności. Ci ludzie się błąkają, trafiają właśnie do obozów, są wywożeni. Okoliczna ludność miejscowa też biedna, doświadczona kontyngentami, próbuje udzielić im jakiejś pomocy. To są tysiące uciekinierów. Szerzy się głód, szerzą się choroby, tyfus i trauma. Coś, co nie jest badane, coś, co w ogóle, to jest ciekawy temat dla psychologów, psychiatrów, socjologów, to czeka wszystko na opracowanie. Ja tego dotknąłem troszeczkę w oparciu o te listy, które się zachowały, dzieci, które zostały umieszczone, dzieci z Wołynia, sieroty umieszczone w sierocińcu w Pieskowej Skale koło Krakowa przez Radę Główną Opiekuńczą. I te dzieci przez lata żyły tysiące dzieci. Obliczamy, że z Wołynia to będzie około 40, może 50 tysięcy dzieci, które musiały żyć z tą traumą przez lata. Mamy i samobójstwa później. Podkreślam, temat, który nie był badany. Znikoma pomoc państwa polskiego, zniszczonego wojną, już mówię po 1944 roku, wszystkiego, czego brak opieki medycznej, nie było poradni psychologicznych, nie było jakiegoś wsparcia terapii, to co znamy dzisiaj, chociażby żołnierze, którzy wracają z misji i mają traumę, mężczyźni, wojskowi, tak, szkoleni i mają traumę. Tych dzieci, tych mieszkańców, którzy tego doświadczyli, nikt nie leczył. Znamy przypadki samobójstw, wiemy, że różnie się im później w życiu układało, że wielokrotnie te wszystkie nieszczęścia, które ich spotkało, oni mieli po prostu gorszy start w życiu. I wszystko, co ich później doświadczało, w jakiś sposób wiązało się z tymi wydarzeniami na Wołyniu. Co więcej, nie mogli opłakać swoich zmarłych, nie mogli tam pojechać, pomodlić się, odwiedzić swoją małą ojczyznę. To jest straszne. I właściwie to, co wiele osób mi czy w listach, czy w telefonach, czy w relacjach bezpośrednich podkreśla, ten stan trwa do dnia dzisiejszego. Te nieopłakane ofiary, te niepogrzebane kości, te jak gdyby nie... To jest... Dotykamy najbardziej wrażliwej części naszej duszy. To jest nieopłakanie zmarłych. Zabroniono tego. To, co Ewa powiedziała, nie można było pochować, bo za to groziła śmierć i nie możemy tego dopełnić w ciągu ostatnich 30 lat w wolnej Polsce i wolnej Ukrainie. Nie możemy tego dopełnić. I to jest niezrozumiałe dla ludzi, bo dlaczego? Dlaczego nie mogą tego dopełnić już dzieci nasze, tak mówią, wnuki nasze? To jest niezrozumiałe i to wymaga jakiegoś przede wszystkim to wymaga zadośćuczynienia.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Południowa, Północna Polska Południowa 56 655 23 56 Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugim 48 56 655 23 66. Dzisiejszy temat: Wołyń, przemilczana historia. Nasi goście: Ewa Siemaszko, badacz ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu przez OUN UPA i dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytut Pamięci Narodowej.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Słyszałeś modłę, Panie, oczy Ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał: zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Co?
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Piotr, województwo podlaskie. Ja chciałbym tutaj, co przedmówca mówił, gość, o tych paradoksach, takich no, dziwnych, jednak charakterystycznych dla Wołynia i tego, co tam się działo, że dla ratowania życia Polacy uciekali do miast, gdyż tam stacjonowały garnizony niemieckie i dla ochrony życia uciekali tam, gdyż tam było bezpieczniej. A także po lekturze pana autorstwa Piotra Zychowicza Wołyn zdradzony, tam także było, że Niemcy o dziwo dozbrajali także wioski, gdyż oni chcieli mieć spokój. Oni chcieli mieć kontyngenty, gdyż prowadzili wojnę z Rosją i chcieli mieć na tyłach spokój, a także nawet Niemców, bestialstwo Ukraińców tak szokowało, że zdarzały się przypadki, pewnie nieliczne, że dozbrajali Polaków wioski polskie w broń lub sprzedawali ją. No i także powołując się na właśnie Wołyń zdradzony, tu także został poruszony taki wątek, może tutaj goście go rozwiną, że jednak dowództwo AK to wykazało się no, niechlubną kartą w przypadku Wołynia, gdyż porzuciło według autora Polaków na pastwę UPA. Z Lubelszczyzny wcale nie było tak daleko. I też przypadki były, że AK, czy tam jakieś jednostki AK, zamiast pomóc, to można powiedzieć, że nawet te oddziały samoobrony to czasami rozbrajały, zabierały im broń, gdyż dla nich była potrzebna. Więc mimo wielu zasług i chlubnej karty AK, to jednak dowództwo AK Warszawa porzuciło Polaków na pastwę i Polacy szybciej mogli się spodziewać pomocy od Niemców niż niestety tam. To była Polska dla Warszawy, to była Polska nie B, tylko Wołyń była Polską C. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto z Państwa?
Ja bym tutaj mogła pewne kwestie wyjaśnić. Z tą pomocą niemiecką w broni to jest troszeczkę mit. To nie było jakieś szerokie zjawisko. To były no, nieliczne punkty, w których Polacy otrzymywali po kilka niezbyt sprawnych karabinów, które bardzo często musieli zdawać po nocnym dyżurze musieli zdawać Niemcom. A więc to nie była jakaś znacząca pomoc. Po to, żeby mieć jakąś broń i bronić ludności, tak się niektórym wydawało, wstępowali do tak zwanej Policji Polskiej. Ja obliczałam, ile Polaków było w tych jednostkach polskiej policji, tak zwanym Schutzmannschaften. Naliczyłam, oczywiście posługując się relacjami świadków, bo do innych dokumentów nie miałam dostępu i nie wiem nawet, czy one są i czy są wiarygodne, ale najbardziej prawdopodobna to jest liczba 1500 na całym Wołyniu, proszę Państwa, na całym Wołyniu. A więc gdyby ta pomoc niemiecka rzeczywiście była istotna, to po pierwsze nie byłoby tylu ofiar, nie byłoby 60 tysięcy wymordowanych i nie byłoby tysięcy uciekinierów i wywiezionych, kilkadziesiąt tysięcy wywiezionych na roboty do Niemiec. Ukraińcy często nam, prawda, wysuwają zarzut, że najsilniejsza obrona Przebraże miała uzbrojenie niemieckie. Proszę Państwa, to było kilkanaście karabinów. Broń była zdobywana różnymi sposobami. Jeśli chodzi o... Nie dominowała w ośrodkach samoobrony broń niemiecka. To jest po prostu nieprawda. Otrzymanie kilku czy kilkunastu zdezelowanych najczęściej karabinów, które własnym sumptem zdolni samoucy doprowadzali do jakiegoś użytku, to nie rozstrzygało o istnieniu, a było bardzo pożądane, dlatego że było przykrywką dla nielegalnie posiadanej broni. Proszę Państwa, proszę mieć świadomość tego, że o ile Ukraińcy dysponowali ogromną ilością broni, to nie byli za jej posiadanie tępieni przez Niemców. Natomiast wykrycie u Polaka na Wołyniu broni nielegalnie posiadanej, to było rozstrzelanie. Więc jakie myśmy mieli tam warunki do tego, żeby się bronić? Chcę też polemizować z tą tezą, że Armia Krajowa opuściła Wołyń, że nie wysłała pomocy z centrum Polski. Lubelszczyzna była niedaleko. Ale proszę Państwa, na Lubelszczyźnie też była skomplikowana sytuacja. Przecież tam były wysiedlenia, którym polskie podziemie się przeciwstawiało. Tam cały czas napięcie między Polakami a Ukraińcami istniało. Ono się uwidoczniło już od mniej więcej września 1943 roku w powiecie chrubieszowskim i tomaszowskim. Już tam były pierwsze zbrodnie i to nieraz po 20-30 osób. Więc tam też było zagrożenie. I teraz proszę się zastanowić nad tym, co by było, bo w tej chwili my teoretyzujemy, co by było, gdyby państwo podziemie wysłało bataliony polskiej partyzantki na Wołyń. Czy Niemcy na to by nie zareagowali? A jaka byłaby reakcja partyzantki sowieckiej na to? Też pytanie, bo przecież tutaj była rywalizacja między Sowietami a Armią Krajową. Przecież Sowieci chcieli całą ludność wciągnąć właśnie do swoich oddziałów partyzanckich. Dawali ochronę, ale za to, że równocześnie część mężczyzn musiała wstępować do tych oddziałów, które chroniły polską ludność, gdzie były na północnym Wołyniu i właściwym Polesiu były obozowiska Polaków pod osłoną partyzantki sowieckiej. Więc to są wszystko rozważania po kilkudziesięciu latach, ale z oskarżeniami byłabym ostrożna, bo my tutaj sobie siedzimy przy biurkach, nic nam nie zagraża, a tam była wojna. W dodatku przepływ informacji był bardzo utrudniony ze względu na to, że między Wołyniem a generalnym gubernatorstwem była granica strzeżona. Wszelkie przejścia w obie strony były zagrożone aresztowanym, rozstrzelaniem, a więc różnymi sposobami jednak był przepływ ludzi, ale to wszystko nie, oczywiście po drodze ginęli, ale przepływ meldunków, sprawozdań do Warszawy i do Londynu odbywał się z ogromnym opóźnieniem. Natomiast sama Armia Krajowa na terenie Wołynia była jednak słaba. Proszę Państwa, byliśmy w 1939 roku, było nas 16%. Około 50 tysięcy Polaków zniknęło z Wołynia podczas okupacji sowieckiej i na początku okupacji niemieckiej. Były wywózki na roboty też do Niemiec, zanim jeszcze Ukraińcy przystąpili do masowych zbrodni. A kto wyjeżdżał? Młodzi ludzie, prawda? Czyli ci zdolni do obrony. Więc samo stworzenie i tych placówek samoobrony, i tych oddziałów około 10 oddziałów partyzanckich, to był ogromny wysiłek i to wszystko, na co mogliśmy się zdobyć. A przecież każdy ruch Polaka był pod obserwacją ukraińską. Myśmy po prostu byli cały czas obserwowani i w zależności od tych obserwacji Ukraińcy działali przeciwko nam. Mieli cały czas, byliśmy po prostu na talerzu widoczni we wszystkim, co robimy. I jeszcze były donosy do Niemców, były prowokacje. Także ta sytuacja była naprawdę bardzo ciężka i ja bym naprawdę była ostrożna z tymi oskarżeniami, jeśli chodzi o brak pomocy ze strony Armii Krajowej. Oczywiście ja wiem, AK-owcy wtedy też byli jak gdyby zawiedzeni, ale nie znamy wszystkich rozmów, które na ten temat się toczyły. Nie mamy wszystkich dokumentów, które w ogóle były wytworzone wtedy, ale przecież nie wszystko też i było, nie było wszystko w dokumentach odnotowywane. To był czas wojny. Teraz nam żyjącym w pokoju i bezpiecznym jest to trochę też i trudne do wyobrażenia.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Z tej strony Jolanta z Dolnego Śląska. Ja chciałam bardzo podziękować za tą audycję, za taki trudny temat, który te trudne sytuacje, zdarzenia dotyczą też mojej rodziny. O tych różnych wydarzeniach tragicznych słyszałam jako nastolatka od babci. Jak babcia opowiadała, co tam przeżyła, co widziała, ale wtedy myślałam sobie tak, babci się chyba w głowie to przewracało, bo im to niemożliwe, żeby człowiek człowiekowi mógł robić takie straszne rzeczy. Nie chciałam tego wtedy słuchać, ale jak przeczytałam pani Siemaszko obydwie książki, to zrozumiałam, że to prawda. W swojej książce pani Ewa opisuje również część o mojej rodzinie, o kuzynach mojego dziadka. Chcę podziękować za to. Chcę powiedzieć jeszcze, że od kilku lat jeżdżę na Ukrainę na taką akcję Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Sprzątamy tam nasze polskie groby. I kiedyś pierwszy raz, jak pojechaliśmy do Kołodna, bo stamtąd pochodzi moja rodzina, tam jest taki symboliczny grób tych pomordowanych Polaków. Była wtedy jeszcze w 2014 roku tablica na tym grobie z napisem. Niestety już tej tablicy już nie ma. Ukraińcy po prostu, tak przypuszczam, że ściągnęli, nie chcą, żeby było, nie chcą upamiętnić Polaków. I powiem jeszcze, że jak będąc tam, rozmawiałam z Ukraińcami na ten temat, to nie chcą przyznać się, nie chcą powiedzieć, że tak było. Zwalają, przepraszam, mówią, że to Rosjanie, że to ktoś inny, że to nie oni. Po prostu nie chcą się do tego przyznać, że tak właściwie postępowali ich przodkowie. Takie smutne, ale prawdziwe te rozmowy z dzisiejszymi Ukraińcami. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to wszystko, co pani Ewa opisała swoim ojcem w tych książkach. Również czytałam publikację pana Popka, już teraz nie pamiętam tytułów, ale również za to bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Pani Ewo, panie doktorze.
Chciałam jeszcze raz powiedzieć to, co już mówiłam o różnicach cywilizacyjnych. I to jest bardzo wyraźnie, jest to mocno odczuwane właśnie w tym stosunku do grobów, do mogił. Przykład z Kołodna jest bardzo charakterystyczny, bo o takich miejscach, gdzie już było jakieś upamiętnienie, ale potem było ono niszczone, zwłaszcza w ostatnich latach. Były zdzierane tabliczki albo napisy ścierane. Zresztą, taki bardzo głośny przypadek to pomnik w Hucie Pieniackiej, gdzie został zniszczony. A wszędzie te napisy, które w ogóle gdziekolwiek były, one były napisami, które właściwie nie oddawały tego, co się stało. To było tylko takie zasygnalizowanie, że tutaj leżą Polacy, że tutaj zginęli tragicznie, ale nawet nie są podawani sprawcy. A pomimo to są niszczone te miejsca. Również są eliminowane groby, które były pochówkami nie ofiar zbrodni, tylko były to groby ludzi, Polaków, którzy zmarli śmiercią naturalną z różnych zresztą lat, bo przecież obecność polska na Wołyniu to sięga w niektórych miejscach to nawet i 400 lat na przykład Wola Ostrowiecka i Ostrówki, rodzinne miejscowości kolegi Leona, to właśnie mają tyle lat. A więc te stare nagrobki również są niszczone. Leon kiedyś opowiadał, jak objeżdżał po raz któryś cmentarze wołyńskie i stwierdzał, że od jednego do drugiego objazdu to poznikało ileś tam na jakimś cmentarzu grobów. Po prostu albo zostały rozbite, albo wykopane i ich po prostu nie ma. No i też traktowanie w ogóle tych miejsc, gdzie są ludzie pochowani, tych starych cmentarzy, na których tak, albo wysypywane są śmieci, albo pasą się jakieś tam zwierzęta. Sama widziałam kozy na przykład, jak byłam w 2013 roku na cmentarzu w Ołyce, pasły się, polskim cmentarzu, pasły się kozy. Niestety, to są różnice cywilizacyjne i kiedyś popełniłam taki drobny felieton, że zbrodnia wołyńska również mieści się w walce dwóch różnych cywilizacji. Cywilizacja ta wschodnia niszczyła cywilizację zachodnią. No bo jak wytłumaczyć to, że były niszczone nie tylko domostwa Polaków, palone, burzone, ale też to samo spotykało szkoły, domy ludowe, no i oczywiście świątynie.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Maria z Rzeszowa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich prowadzących audycję, przede wszystkim zaproszonym historykom bardzo, bardzo serdeczne, wielkie dzięki za poruszany temat. To jest bardzo ważna i potrzebna audycja i to przypomnienie. Mam takie pytanie, mianowicie w roku 1996 Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, które miało miejsce we Wrocławiu, wydało czasopismo historyczno-publiczne o nazwie Na Rubieży. Ja jestem w posiadaniu, i to tak zupełnie przypadkowo, tylko 4 egzemplarzy tego czasopisma historycznego. Numer mam 14, 16, 17, 18, więc podejrzewam, że były wydane również i te, których ja nie mam i pewno gdzieś tam są. I w ogóle to jest tak wspaniała rzecz, mianowicie ważny, bardzo ważny dokument historyczny, ponieważ tu jest cały zbiór wszystkich zeznań osób, którym się udało uciec, przeżyć, i to, co oni tu opowiadają, to, co się czyta, to jest tak przerażające, to jest tak nieprawdopodobnie okrutne, to po prostu przerasta okrucieństwo i sowieckie, i chyba hitlerowskie. To są przerażające rzeczy, które się czyta naprawdę, wręcz nie można sobie wyobrazić, że ludziom mogli taki los gotować i coś takiego okrutnego zrobić. Więc moje pytanie brzmi, bo to czasopismo Na Rubieży, tu jest zespół redakcyjny Bulzacki, Komański, Prus, Selwa, no nie będę dalej wymieniać, w każdym bądź razie, czy pytanie moje brzmi, czy to czasopismo w dalszym ciągu jest jeszcze publikowane, czy w ogóle te jakieś jego części, których ja nie mam, czy gdzieś to można jeszcze zakupić, dostać. I teraz jeszcze następną rzecz, którą chciałam poruszyć, to znaczy ten temat powinien być wciągnięty w programy nauczania historii młodzieży, ponieważ wiemy, że historia była urywana w szkołach, w nauce do tej pory na pierwszej wojnie światowej, więc wielka rola, wielka odpowiedzialność i zadanie stoi przed naszym nowym ministrem oświaty, który wielka prośba do niego między innymi, żeby ten temat był naprawdę dobrze opracowany i żeby nasza młodzież, społeczeństwo było tak zupełnie dobrze o tym informowane. No, nie chcę zabierać dużo czasu, ale jeszcze raz dziękuję serdecznie. Takie audycje to tylko nasze kochane Radio Maryja może organizować, za co wielkie Bóg zapłać. I jeszcze może dodam tylko, że bardzo niezręczny był pierwszy telefon, no ale cóż, tacy jesteśmy i nawet w tych sprawach oczywistych, takich oczywistych podzieleni. I jeszcze jedno dodam, mianowicie, ponieważ ja też mam takie korzenie wschodnie, i bardzo często bywałam, kiedy już opadła ta żelazna kurtyna, bywałam tam, no zresztą nawet nie mogłam widzieć moich dziadków, babci i dziadzia, którzy tam w Bóbrce mieszkali za Lwowem. Kiedy byłam zaproszona, no chciano mi zrobić jakąś tam małą przyjemność, na koncert organowy we Lwowie w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny. To podobno były organy jedne z najpiękniejszych, największych na tamtych terenach polskich, ale z przerażeniem wchodząc do tegoż kościoła zauważyłam na tabliczce, przy jakiej ulicy jest obecnie ten kościół? Oczywiście Stepana Bandery. No to jest okrutne, straszne i wręcz no po prostu i dzisiaj to nazewnictwo, tu lotnisko, tam znowu jakiś stadion narodowy ukraiński, żeby był z Stepana Bandery, później drugi jakiś tam rzezimieszek jeszcze w innym mieście. Przepraszam, bo jestem trochę podekscytowana, bo bardzo długo i czekałam na ten telefon, ale wielkie Bóg zapłać, wielkie dzięki. I jeszcze tylko będę raz proszę o informacje na temat tego czasopisma Na Rubieży. Ono było podobno rozprowadzane w jakichś tylko kręgach wojskowych, jakichś innych, no nie wiem. Mnie się tak udało tylko 4 egzemplarze, które posiadam. Państwu prowadzącym, historykom bardzo dziękuję, pani, która tak pięknie o tym wszystkim mówi i porusza te sprawy. To jest cenna audycja, bardzo cenna. To każdy Polak, każda Polka powinni o tym wszystkim wiedzieć, słyszeć i po prostu odczuć to, co przeżyli ci biedni Polacy. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję pani Mario. Dziś nasi goście Ewa Siemaszko, badacz ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu przez ONU UPA i dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytut Pamięci Narodowej. No właśnie, antena Radia Maria jest otwarta i tu to, co możemy, to rozmawiamy, argumentujemy. Zapraszamy gości, którzy też chociażby właśnie zainteresowani nie tylko sprawą, ale poświęcają często swoje życie, pracują nad sprawami nie 5, 10, ale 30 i więcej lat. Kto z Państwa?
Może ja tym.
Pan doktor Leon Popek. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Tak, chcę powiedzieć pani Marii z Rzeszowa, że to czasopismo historyczno-publicystyczne Na Rubieży jest wydawane w dalszym ciągu. Ukazał się, jak dobrze pamiętam, 173 numer w tym roku. Także można uzupełnić, można kupić czy otrzymać poprzednie numery, których pani nie ma. Nie wiem, czy od początku wszystkie, ale w tej sprawie proponuję, żeby pani zwróciła się do wydawcy. Ja może podam adres stowarzyszenia. Ulica Kościuszki 35B, łamane na E, 50011 Wrocław.
A jakie, zresztą można też... Kościuszki 35B.
35B łamane na E
i 50011 Wrocław.
011 Wrocław, telefon kierunkowy 71, tak. 337, 53, 59 i w internecie też, jak się Na Rubieży sklepiemy, to też adres będzie, gdzie można to czasopismo nabyć.
Telefon jeszcze raz, Pani Mario, 71 337 53 59. Pani Ewo, Pani jakieś słowo do sprawy też?
Nie, myślę, że kolega tutaj wyjaśnił i podał właściwy adres, bo na pewno ten adres, który pani miała na egzemplarzu posiadanym na Rubieży, on już jest nieaktualny, redakcja zmieniała siedzibę. Więc no dobrze, że tutaj kolega dysponował tym adresem.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Anna Gniezno. No przede wszystkim bardzo serdeczny wdzięczność telewizji ojcu, a wielki szacunek i wdzięczność dla gości. Ja nie jestem rodzinnie związana z tamtymi sprawami, ale teraz się uczę historii i jestem tym bardzo zainteresowana i dużo śledzę wszelkich możliwych dokumentów czy na ten temat i pytań się rodzi bardzo wiele. Może skupiam się na takiej sprawie, jeśli można, bo no, jest to opis jakby o sytuacji, coraz więcej już wiemy na ten temat, ale mnie zastanawia sprawa odpowiedzialności przecież zbrodniarzy po tych strasznych, po tej rzezi, po tej, co się z nimi stało? Czy to nie było jakichś, ci ludzie przecież jakoś tam gdzieś, prawda, no wiem, Bandera to wiemy, jak skończył, ale no, czy potomkowie ich, prawda, no to, co pani Ewa powiedziała, to zabrzmiało dość groźnie i ten właśnie pesymizm w sytuacji obecnej, prawda, że to właściwie nie, no wiem, że jest wielka polityka, ale równocześnie zastanawiam się, dlaczego tak trudno wobec oczywistych faktów uznać coś, co jest ludobójstwem, przecież tak samo jeśli chodzi o ludobójstwo Ormian, no tutaj to jest też, czy równocześnie widzimy, że politycy, prezydenci obu państw są jakby, no, dogadują się w różnych sprawach, najlepszy wiadomo, że to jest wielka polityka, ale są pewne sprawy, no, czy naprawdę, co my możemy, co można zrobić, żeby zmienić to? Równocześnie przecież bardzo wielu Ukraińców przyjeżdża do nas, korzysta tutaj, no, powiedzmy, no, jak to zrozumieć? I na końcu, jeśli można, pani Ewo, bo używa się, wydaje mi się, dosyć bezmyślnie tego powiedzenia strachy na lachy. Przecież z punktu widzenia i semantyki, i znaczenia, to jest nieprawdziwe powiedzenie, prawda? Jakby przecież właśnie o to chodziło, żeby ten strach, to było to właśnie potworne zastraszenie właśnie, że ludzie bali się nawet w rodzinach i mówić o tym, tak potworny to był strach, lęk, który zapanował i może jeszcze panuje. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia, z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
No więc strachy na lachy, to ja sądzę, ja nie znam historii tego powiedzenia, ale wydaje mi się, że to jest powiedzenie, które funkcjonowało jeszcze przed wojną. Jeszcze może przed pierwszą wojną światową. Jest to chyba stare bardzo powiedzenie, ale też nie wiem, jak ono powstawało, jakie okoliczności spowodowały. No, mówimy strachy na lachy, czyli bagatelizujemy coś, prawda? Jakieś zdarzenie, wydarzenie, zagrożenie bagatelizujemy. Lachy w nazewnictwie ukraińskim to jest określenie pogardliwe. Więc ale ja bym tego nie łączyła w ogóle z wydarzeniami na Wołyniu. No jest po prostu takie powiedzenie. Na pewno nie mogło mieć ono zastosowania do sytuacji Polaków wówczas na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże Państwu, mówi Bronisława z południowej Polski. Ja chciałam wypowiedzieć się właśnie w temacie z właściwie takim okiem takiego zwykłego turysty, no, który od wielu lat, od jakichś 6 samochodem 2 tygodnie w ciągu wakacji, maj, czerwiec jeździmy, teraz byśmy też jechali, ale niestety 5 osób w samochodzie i powiem tak, dla tych osób, które no, na terenie obecnej dzisiejszej Ukrainy nie były, to są ogromne przestrzenie. Wystarczy sobie jadąc w nocy, na przykład wracając na nocleg, na przykład wracamy na nocleg do klasztoru w Jazłowcu, tam są, to jest otoczone lasami, wystarczy wyłączyć silnik, wyłączyć światła i po prostu jest przerażająca cisza, przerażająca pustka i przerażająca ciemność. No i w tym momencie na przykład no, można sobie wyobrazić, co było w czasach po prostu tych mordów i co ludzie musieli przeżywać, będąc odizolowanymi po prostu w wioskach od, no nie wiem, najbliższych miast. Więc to są ogromne, po prostu przerażające po prostu przestrzenie. Drugie moje spostrzeżenie to to, że tam, bo my zwiedzamy, znaczy nie jedzimy tylko, żeby tu upamiętnić, nie wyłącznie, tylko na przykład zwiedzać na przykład posiadłości, pozostałości po posiadłościach ziemiańskich, czy na przykład szlakiem zamków. Jakiś temat w każdym roku sobie wybieramy i go niejako realizujemy. I tam jakby, no na przykład my omawiamy tam na przykład jakieś siedziby ziemiańskie, jakieś dwory, posiadłości miasta, a zawsze, i to na przykład dotyczy 200 czy 300 lat wstecz, a zawsze temat rzezi, jakby zły duch, jakby jest nad taką przyjemnością zwiedzania, jakby to jest nieodłączne, taka ciężka atmosfera, jakby która jest w grupie, no spowodowana tym, że w przewodniku czytamy, że na przykład tutaj bandy wymordowały tyle osób, w tym kościele tam spalono. No a trzecie taka jakby co my robimy jako zwykli polscy turyści tam podróżujący. Mianowicie my tak, gdy podjeżdżamy do jakiegoś kościoła czy miejsca, w którym pozostałości jakichś ruin, gdzie wiemy, że na przykład Polaków zamordowano, spalono czy w jakiś inny sposób po prostu bandy pomordowały, to my robimy tak, nasza grupa 5-osobowa po prostu wchodzi do danego kościoła. Oczywiście są to kompletne ruiny. Tam dajemy obrazek Jezusa Miłosiernego po polsku albo w języku ukraińskim i my mówimy 1/10 różańca albo po prostu koronkę do Miłosierdzia Bożego. No krótko, to co my fizycznie czynimy, no jako osoby, które tyle tylko mogą zrobić, no wiadomo, że mogą i świecimy biało-czerwony znicz, których całą no, paletę mamy przygotowaną na 2 tygodnie. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Jeżeli można.
Proszę bardzo.
Pani Bronisława, no też pragnę podziękować za taką postawę modlitewną, że pamiętacie o tych Polakach, którzy tam byli, mieszkali, zginęli. Wspomniała Pani o Jazłowcu. Na pewno odwiedzając Jazłowiec widziała Pani ten grobowiec sióstr niepokalanych i są tam takie tabliczki informujące o tym, że kilka sióstr właśnie zginęło z rąk ONU UPA. W ogóle nie mówiliśmy dzisiaj o stratach poniesionych przez Kościół rzymskokatolicki w wyniku działań ONU UPA. Według takich najnowszych badań wygląda, że na terenie województwa wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, poleskiego zginęło około 200 księży, ojców i braci zakonnych i sióstr zakonnych z rąk ONU-PA. Wyznania tylko i wyłącznie rzymskokatolickiego. Nie ujmuję tutaj grekokatolików czy prawosławnych. To wymaga osobnych badań. Straty olbrzymie. Właściwie to są dopiero pierwsze tak szerokie badania, które między innymi prowadzi ksiądz profesor z Krakowa, ksiądz profesor Józef Marecki. Ja myślę, że w niedługim czasie ukaże się książka na ten temat, gdzie będziemy mogli zapoznać się z biogramami poszczególnych księży. Troszeczkę mamy już prac na ten temat, między innymi na temat niepokalanek, które zginęły. Ale warto też pamiętać, że większość z tych księży do dzisiejszego dnia nie ma mogiły, nie jest upamiętnionych krzyżem. Są, można powiedzieć, wyjątki, gdzie wiemy, gdzie spoczywają i gdzie są krzyże na ich grobach. A w większości nie wiemy nawet, gdzie spoczywają. I tutaj jeszcze podam jedną rzecz, mianowicie odnośnie, była mowa o tym, że o tych cmentarzach, tych miejscach, które są niszczone, brak sprawców. Tutaj też wiele zależy od nas. Tak mówię z własnego doświadczenia. Kilkanaście lat temu byliśmy po raz pierwszy z grupą młodzieży, porządkowaliśmy cmentarz w Wiśniowcu Nowym. Wchodzimy na cmentarz, pasą się krowy, są odchody wyraźne, pasą się. Jest wysypisko śmieci na cmentarzu i młodzież taka kilkunastoletnia gra w piłkę. I nasza młodzież z ochotniczych chówców pracy zaczęła rozmawiać z tą młodzieżą. I pytają ich, dlaczego wy gracie w piłkę na waszym cmentarzu? Idźcie grać, po drugiej stronie jest wasz cmentarz. Idźcie grać na swój cmentarz. Oni mówią, nie, bo tam nasze są babcie pochowane. A oni mówią, a tutaj są nasze babcie pochowane. I gdy później już wracaliśmy w to miejsce, co ciekawe, już młodzież w piłkę na tym cmentarzu nie grała. I ilość śmieci była znacznie mniejsza. Ja myślę, że trzeba rozmawiać, trzeba pokazywać, trzeba też dawać takie świadectwo. Bo bardzo często my nie dajemy takiego świadectwa. Jeżeli się nie opiekujemy cmentarzami, jeżeli nie jeździmy, nie zapalamy zniczy, nie modlimy się, pokazujemy, że nam nie zależy na tych miejscach świętych. Pokazujemy, że nie przypominamy. Natomiast Ukraińcy, widząc, że przyjeżdżają grupy z Polski, modlą się. Nie wszyscy, ale dociera to do nich, że te miejsca są dla nas ważne. To nie jest tak, że wszyscy są jakoś wychowani w tej kulturze sowieckiej, gdzie nie ma tej opieki, nie ma poszanowania świętości. Nieprawda. Wiele osób te miejsca szanuje, ale trzeba przypominać. Ja myślę, że w ogóle dotyczy to takich postaw, gdzie trzeba przypominać, wręcz walczyć. Wiele tutaj możemy osiągnąć.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja dzwonię, w tej chwili jestem w Gorzowie Wielkopolskim, a w ogóle mieszkam w Toruniu. I bardzo, bardzo dziękuję, że mogłam się dodzwonić. Mogę podać, może pokrótce tylko, bo nie mam ze sobą tu dokumentów. Ja już kilkakrotnie próbowałam się dodzwonić do Radia Maryja, do tych audycji, które zostały podawane. Ja się urodziłam na Wołyniu, to znaczy na Wołyniu samym, nie tylko na Polesiu. Koło Małoryty, 12 kilometrów przed wojną. Jestem, mam 86 lat i przed wojną tam do 1935 roku się urodziłam i tam w czasie wojny, jak się rozpoczęła wojna, moich dziadków wywieziono na Syberię. 11 osób w tym czasie. Tam mieszkał mój dziadek, który się przeprowadził z Radomia z rodziną całą. I moja mama była jako najstarsza tam i to pamiętała to wszystko. Już teraz nikt nie żyje, tylko ja ostatnia, chociaż żyją jeszcze rodzeństwa, kuzyni żyją, ale oni nie znają tego wszystkiego. Ja pisałam do IPN-u kiedyś i nie, no, podałam, nie znałam adresów. I nie wiem w tej chwili, bo jestem w Gorzowie Wielkopolskim, tu u chorego, opiekuję się nim, a jak przejdzie trochę ten wirus, pojadę do Torunia, bo mam tam trochę tych materiałów. I bym bardzo prosiła o podanie mi adresu, do kogo ja mogłabym opisać trochę te wszystkie, częściowo chociaż, te sprawy, które myśmy przechodzili, bo my właśnie pochodzimy z tych, którzy uciekli w czasie tych rzezi, jak mordowali i wszystko zostawiliśmy, cały nasz majątek oni zabrali, a nas, tatusia zabili, bo był w AK i my jako babcia i dzieci i w ogóle to myśmy przeszli gehennę przez lata i my poszliśmy do Niemców, bo nie mieliśmy co jeść, nie mieliśmy jako dzieci, jako rodzina. Kazali nam wejść, już wtedy wywieźli Żydów, były żydowskie domy w Małorycie, to było 12 kilometrów od nas, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, to była Złota Górka, taka miejscowość, gdzie mieszkali sami Polacy. Ja jeszcze mam mapę tych terenów, tych Polaków, którzy tam zamieszkiwali. A do Brześcia mieliśmy, to był Brześć, powiat był, Brześć nad Bugiem. I tam nam pozwolono, ja tak przepraszam, że chaotycznie mówię, nam pozwolono wejść do tych domów po Żydach i żebyśmy cokolwiek mogli gdzieś coś zjeść. Myśmy się tak tułali na saniach, jeździliśmy, żeby nie było tego turkotu. To przez całą wojnę byliśmy tak tułaczami takimi. A w ogóle widzieliśmy takie te naszych kuzynów, jak zabijali ich, jak mordowali, jak mojej mamy, siostrę, ciocię uciekała z małą córeczką 3-letnią, to pociął ją na kawałki i ją razem ona uklękła i prosiła, nie zabijaj, to na kawałki pociął ją. Chłopcy uciekli, jej synowie, dwóch do lasu, co przeżyli, dlatego że uciekli do lasu, a ich rodziców i dziadków zabili wszystkich i spalili wszystko, całe ich gospodarstwo, wszystkie budynki i nawet to nikt ich nie pochował, bo byli spaleni w tych gruzach. To się nazywało Orlanka, ta miejscowość. To jest wszystko to po lesie było. I bardzo, bardzo długo przecież nie było nic opisywane o tych terenach. Nikt nic nie pisał, nikt nie wypytywał o to. Chciało się wypowiedzieć o tym wszystkim, powiedzieć światu, powiedzieć wszystko, co się działo. I ja jako dziecko potem, już po wojnie, znaleźliśmy się tu na tych terenach z tej strony Buga. Mamusia jeszcze żyła i tak jakoś do szkoły poszłam, potem nie można było za Stalina, to już było, nie można było o tych sprawach mówić i nic, a mego tatusia jakoś, bo mieliśmy nazwisko zmienione, bo bał się tatuś, bo był w AK, żeby go nie złapali, ale później i tak go złapali. I to wszystko tak było, przepraszam, że tak mówię chaotycznie, ale już nie mam
Pani
akurat.
Pani Henryko, bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj nasi goście też coś podpowiedzą i będzie możliwość podzielenia się też tymi materiałami.
Tak, bym prosiła adres, żeby gdzie ja mam napisać.
Jak najbardziej.
To.
to się powiedzie. Ma pani coś do pisania?
Tak, mam.
To bardzo dziękuję. Pani przejdzie na odbiór i będzie słuchała odpowiedzi w radiu, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Bóg zapłać. Kto z państwa? Pani Ewa czy pan...
Myślę, ja. że Leon powinien tutaj...
Panie dyrektorze.
Tak. Ja proponuję, żeby pani napisała do Instytut Pamięci Narodowej, ulica Janusza Kurtyki 1, Warszawa. W tej chwili kodu nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Mhm. Warszawa.
A co do tego, co tutaj pani mówiła?
Odnośnie pani mówi o Małorycie, ja tylko dodam, Małoryta to jest obecnie Białoruś już. Ja dodam, że na starym cmentarzu w Małorycie są groby polskich żołnierzy z września 1939 roku. To są groby żołnierzy po bitwie pod Szackiem, właśnie w tamtym kierunku część żołnierzy uciekała, część żołnierzy w tamtym kierunku właśnie przebijała się z grupy Orlika Rickermana i zginęła bądź zmarła z ran właśnie w Małorycie, tam są pochowani, z rąk sowieckich, z rąk bitwa pod Szackiem, koniec września 1939 roku. Powiem, że kilka lat temu jako IPN byliśmy zainteresowani, żeby dokonać bądź ekshumacji, bądź remontu tych nagrobków i upamiętnić jakimś trwałym pomnikiem, ponieważ zasługują na to. Tam są w tej chwili te krzyże bezimienne, nawet nie wiemy, czy jeszcze stoją. To taki kawałek historii naszej z września 1939 roku.
Dziękuję pani. Henryko, kod pocztowy, to jest centrala IPN-u, ulica Janusza Kurtyki 1 i kod pocztowy to jest 02-676 Warszawa. 02-676 Warszawa. Ulica Janusza Kurtyki 1, IPN, Instytut Pamięci Narodowej, to jest centrala, siedziba centrali IPN-u, 02-676 Warszawa. Proszę bardzo.
Mogę mówić?
Może pan mówić, bardzo proszę.
Proszę pana.
Pan wyłączy radio swoje, jeżeli mogę prosić.
No.
Wyłączyć całkiem. Czy całkowicie, bardzo dziękuję.
No już wyłączam radio.
I pan ma na imię?
Halo?
Pan ma na imię?
Stefan.
Panie Stefanie, proszę.
Proszę państwa, ja jestem repatriantem z lat 57-58. Może troszkę w stosunku do tych, co mówili, to jestem młodszym pokoleniem. Ale jestem repatriantem tutaj z terenów, no bliskich tutaj, Polska jest po stronie ukraińskiej. Moi rodzice mieszkali przed wojną w województwie tarnopolskim, obecnie to jest już lwowskie. Sokołówka, tam gdzie dokonał żywota Stefan Czarniecki, historyczna miejscowość jest. I co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj u nas mówi się o zbrodniach ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważa się to, że we Lwowie dali, już teraz już nawet do Kijowa się przyniosło ukraińskie nacjonaliści marszerują i sztandary czarno-czerwone niosą i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się Zachód jest taki, że on reaguje tylko na jak coś się w Rosji się dzieje, tam jakiś tam. Ale tu o bandach na nacjonalistów ukraińskich to się nic nie mówi się. Tacy są, taki jest podwójna mentalność Zachodu. Ja jak tam odwiedzałem te swoje strony i jeden tam gdzie się urodziłem, i jeden tak do mnie mówi, o, przyjechała polska mazurnia. Ja dobrze rozmawiam po ukraińsku, bo tam nawet trochę chodziłem do szkoły tam i tak dalej. To ja to odczułam, ten nacjonalizm ukraiński dalej jest żywy i żywotny i tak dalej. To, a tu nic w Polsce się nic nie reaguje, a już o Zachodzie to już nie ma mówić. Tam już popierają tych banderowców i tak dalej w ich wojnie z Rosją. To oni tak, to jest, to trzeba skończyć z tym, nawet tutaj te wyjazdy, żeby nie przyjechali, nie przyjeżdżali i tak dalej. Ja tu przyjeżdżali do moich znajomych, takie dwie Ukrainki, to ja im nieraz mówiłem, jak, co się tam działo i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem, że to banderowcy wszystko zrobili i tak dalej, no. Jak się pytali, kto to tam to zrobił, to banderowcy. No ja im tam tłumaczyłem, oni no, nie chcieli tak zbytnio się, to tak cicho tam spokojnie się zajmowali tym. Nic nie chcieli nawet o tym słyszeć, to. Halo?
To dziękuję panie Stefanie, poproszę naszych...
Także to jest, ten nacjonalizm jest dalej żywy i tak dalej, tak to nie ma co tam... Nie, a nasze władze już całkiem zapomnieli o tym, już nic nie reagują tam. To jeszcze prezydent nas chce jechać tam na Ukrainę. Po co on tam jedzie, no? Co tam nasz, nie prezydent, tylko premier. Co on tam szuka, no? O czym tam rozmawiać się? I sława Putinowi, że to zrobi w końcu, on tam ich wykończy, pani. Dobrze, i chwalę Putina, że tak ja robi i tak
myślę, dalej. Myślę, panie Stefanie, że w ten sposób też nie możemy stawiać sprawy, tu musimy powiedzieć, bo człowiek to człowiek, prawda, dzisiejsi mieszkańcy Ukrainy, no czego są winni, też należy im się pokój i prawo do życia, tak jak i nam, a dziś mówimy o historii. No też pytanie, kto buduje dzisiaj relacje, czy na właściwych zasadach, czy też nie. Kto z państwa, pani Ewa, czy pan dyrektor?
No może ja tutaj...
Proszę bardzo.
Tak, nawiążę do tego rozgoryczenia, które przebija z kolejnych wypowiedzi telefonujących do radia, że nasze władze nic nie robią. No, nasze władze rozmawiają, wciąż rozmawiają, a to z prezydentem Ukrainy, a to jeszcze z jakimiś innymi osobistościami ukraińskimi, ale z tego absolutnie nic nie wynika, bo nawet jeżeli no padają jakieś tam wypowiedzi, że coś tam trzeba zmienić, coś trzeba załatwić, coś rozwiązać, to kończy się właściwie na takich pustych deklaracjach ze strony ukraińskiej. Ja nie jestem politologiem i oczywiście moje stanowisko to może być nietrafione, ale no, historia mówi, doświadczenia historyczne raczej wskazują na to, że jeżeli się nie stawia jakichś warunków, to nic się nie udaje osiągnąć. I stawianie warunków również no, funkcjonuje właśnie w kontaktach międzynarodowych. Więc tutaj no, same rozmowy bez stawiania jakichś warunków no, niczego nie zmienią. Pytanie tylko, jakie to miałyby być warunki, ale tutaj już nie czuję się na siłach do wypowiadania. Na pewno politycy mają zawsze jakiś tam wachlarz różnych właśnie możliwości stawiania warunków. No i z tego chyba trzeba by było korzystać. Jeżeli tak analizując różne wypowiedzi polityków na przestrzeni od 89 roku, czyli od chwili naszego przełomu społeczno-politycznego i uzyskaniu niepodległości, to politycy zawsze, nie tylko politycy, ale intelektualiści zaznaczali, że tak, Ukrainie trzeba dać czas na to, żeby dojrzała jak gdyby do zrozumienia, co się stało we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, że jeżeli my będziemy wyciągać pomocną dłoń, jeżeli będziemy podchodzić z życzliwością do państwa ukraińskiego, do Ukraińców, to spowoduje jakiś przełom. Jest już 30 lat istnienia państwa ukraińskiego. Żadnego przełomu w kwestii, która nas tutaj interesuje, nie ma. Wręcz jest odwrotnie. Czyli tutaj jak gdyby strona ukraińska wykorzystuje w jej pojęciu słabość polską. Słabość polegającą na tym, że liczymy na to, że oni coś zrozumieją i że oni się wycofają. Ale tutaj nie ma żadnego wycofywania, wręcz odwrotnie, jest brnięcie. Przed 3 maja w Kijowie, a 3 maja był tutaj przecież prezydent Zełenski. Tuż przed 3 maja była manifestacja chwały dywizji SS Galicien w Kijowie. To po raz pierwszy w Kijowie była taka manifestacja, bo takie pochody pamięci tej dywizji to odbywały się we Lwowie. Czyli to, co już przedmówca mówił, ten duch nacjonalizmu przeniósł się już do Kijowa. Ale tutaj myśmy o SS Galicien w ogóle nie rozmawiali. SS Galicien też była formacją antypolską i też ma na sumieniu zbrodnie popełnione na ludności polskiej na terenie Małopolski. Kilka miejscowości było okrutnie wymordowanych. A przecież to była jednostka kolaboracyjna z reżimem hitlerowskim. Owszem, walczyła też z Sowietami, ale przecież to było starcie dwóch totalitaryzmów. Uczestniczenie po stronie jednego totalitaryzmu przeciwko drugiemu totalitaryzmowi nie przydaje chwały i przez to, że w imieniu jednego totalitaryzmu i z jego poparciem walczy się z drugim totalitaryzmem, to się nie staje szlachetniejszym. I oni tego po prostu nie rozumieją. Mało tego, jeszcze wmawiają sobie, że to była walka o niepodległość. Jakaż to była walka o niepodległość? Niemcy ich wykorzystywali jako po prostu mięso armatnie, jak się mówi. A już rok 41 powinien uświadomić im, że Niemcy wcale nie mieli zamiaru dawać Ukraińcom wolnej Ukrainy. Można było się pomylić raz, ale po raz drugi i uważać teraz po tylu latach, że to była walka o niepodległość Ukrainy, to jest po prostu jakieś otumanienie intelektów. A przecież tym wszystkim jednak kieruje inteligencja, bo no, przeciętny mieszkaniec jakiejś tam wsi, wszystko jedno na którym krańcu Ukrainy, przecież nie jest tym organizatorem, nie jest tym tworzącym narrację historyczną, organizującym uroczystości, pochody i tworzącym publikacje na ten temat.
Dziękuję Pani Ewo. To może jeszcze jeden przyczynek, jeden krótki telefon i podsumujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Przepraszam, że ja tak późno i tak. Jednocześnie pozdrawiam wszystkich z ojcem Grzegorzem na czele i gości. Dwie rzeczy, Pani Ewo, dziękujemy za tę audycję i prosimy jeszcze co najmniej jedną taką, bo naprawdę nic się o tym nie mówi. Ja chciałam dodać, nie wiem czy ja mam rację, ale moja mama brała udział w powstaniu, powiedziała, że ta jednostka SS Galicjen razem z Niemcami w czasie powstania, jak już powstanie dogorywało, to podpalały kolejne tymi miotaczami ognia, podpalały domy. A mówi się teraz do Rosjanie, to po prostu trzeba to wyjaśnić, kto to podpalał. To po pierwsze, ale mama twierdziła, że SS. A druga rzecz, pani bardzo ożywiła się jakoś tak, jak ten pan powiedział o Piotrze Zychowiczu, on napisał Obłęd 44, to jest, on coś ma do ATA, bo moja mama brała udział w powstaniu, a on po prostu obraził wielu powstańców tą publikacją. To jest właśnie druga rzecz. I serdecznie raz jeszcze dziękuję i po prostu prosimy o jeszcze co najmniej taką jedną audycję, bo żeby
jak najbardziej zrobimy, Pani Mario. Jak najbardziej.
Z Bogiem, z Panem Bogiem i serdeczne dzięki.
Dziękuję Maria. Z Panem Bogiem, Pani Mario. Kto z Państwa? Pani Ewa tak trochę została poproszona o słowo.
No nie wiem, co mam powiedzieć pani. Audycje takie na pewno są potrzebne, jeżeli tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam będą zainteresowane, to na pewno będziemy w tym uczestniczyć. Jeśli chodzi o udział Ukraińców w tłumieniu Powstania Warszawskiego, tutaj nie ma jak gdyby historycy mają różne na ten temat zdania. Ja mogę powiedzieć, że jednej rzeczy tutaj jestem pewna, mianowicie w tłumieniu Powstania Warszawskiego brały udział oddziały Ukraińskiego Legionu Samoobrony. To była też kolaboracyjna z Niemcami jednostka, zorganizowana zresztą na Wołyniu i która przeszła najpierw przez Lubelszczyznę, była właśnie w Powstaniu Warszawskim, potem po upadku powstania styczniowego przemieszczała się w kierunku południowym i po drodze też mordowała Polaków w wielu miejscowościach, głównie na terenie Kielecczyzny i Krakowskiego. W tłumieniu powstania warszawskiego też uczestniczyły rosyjskie oddziały kolaborujące i w związku z tym historycy uważają, że przypisuje się Ukraińcom to, co robili Rosjanie. I zresztą nie tylko Rosjanie, bo tam było też w tych oddziałach, były też inne narodowości. Nie zajmowałam się tym tematem dogłębnie, więc tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jestem pewna, że Ukraiński Legion Samoobrony brał udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego, ale była to jednostka kilkuset osobowa, nie tak wielka. Natomiast w rozmowie z powstańcami rzeczywiście ten motyw udziału Ukraińców w tłumieniu Powstania Warszawskiego się przewija.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Takie słowo też podsumowanie naszego spotkania.
Bardzo mi jakoś tak odpowiada, pasuje tak tytułem zakończenia, to bym chciał zacytować wiersz znanego takiego poety Feliksa Konarskiego pod tytułem Pamięć, ale to może na samym końcu. Natomiast bardzo ważna audycja i cieszę się, że pamiętacie Państwo o takich tematach. Nie tak okazjonalnie, tylko z okazji rocznicy, bo to ciągle trzeba pamiętać, ciągle trzeba przypominać i szczególnie tutaj dbać o to, żeby młode pokolenie znało prawdę, znało historię, bo to jest bardzo ważne. To starsze, które nosiło w swoich sercach i nosi jeszcze te niezabliźnione rany, pragnie przekazać młodemu właśnie pokoleniu, bo jeżeli tego się nie uda przekazać, to niestety zapomnimy. I to jest najgorsze. Bo zadano 77 lat temu, 76 lat temu, zadano śmierć tysiącom Polaków. Zginęło około 130, może 100, nawet 50 tysięcy Polaków. Leżą do dnia dzisiejszego w większości niepogrzebani, niepochowani, leżą w dołach śmierci. I naszym obowiązkiem jest pamiętać. Pamiętać i modlić się. Modlitwa to też jest pamięć. Godnie pogrzebać, postawić krzyż, dopełnić niejako takiego obowiązku. Żywi wobec zmarłym, ale też modlić się. To, co nawet w głosach osób, które dzwoniły, może i w naszych głosach też taki brak optymizmu na przyszłość w relacjach polsko-ukraińskich. Powiem tak, to, co dla nas wydaje się niemożliwe albo bardzo trudne do zrealizowania, u Pana Boga wszystko jest możliwe. To jest po coś, to jest nam temat bardzo trudny, ale temat zadany. Co by było, gdybyśmy mieli wszystko uporządkowane i właściwie nie mielibyśmy nic do roboty. A ten wiersz, który od wielu lat jakoś tak mi chodzi po głowie i ciągle go mam przed oczyma i to chcę powiedzieć zanim cud jakiś przyjdzie z którąś wiosną i znowu jucznią zabłyśnie firmament, tę waszą pamięć żywą, bezlitosną wnukom przekażcie jako wasz testament. My jesteśmy zobowiązani przekazywać następnemu pokoleniu prawdę o tamtych wydarzeniach jako coś świętego, jak testament. Dziękuję.
Dziękuję. To był głos pana doktora Leona Popka, zastępcy dyrektora Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Pani Ewo, naprawdę jedno, drugie zdanie.
Tak, pamiętajmy o tych zamordowanych Polakach, ale też i pamiętajmy o zamordowanych Ukraińcach, którzy nieśli nam pomoc. Trochę mało na ten temat mówiliśmy, a przecież to dzięki Zgromadzeniu Redemptorystów mamy upamiętnione ofiary po stronie ukraińskiej.
Ja też powiem tak, że jak pani jedna ze słuchaczek pytała o to czasopismo Na Rubieży, to w numerze 172 z zeszłego roku jest na 6 stronie właśnie uroczyste otwarcie Parku Pamięci Narodowej. Zachowali się jak trzeba, błogosławimy, gdy nam złorzeczą. Jest też ten przyczynek o ludobójstwie, o tych właśnie Ukraińcach, którzy się zachowali jak trzeba i swoje życie ofiarowali, ratując Polaków.
I tam jest ponad 400 osób upamiętnionych. To oczywiście są nie wszyscy, ale tak, pamiętajmy. Pamiętajmy o naszych ofiarach, pamiętajmy o ofiarach po stronie ukraińskich i nawet o tych, pamiętajmy, którzy zginęli z rąk polskich w ramach tak zwanych odwetów, które też były. Do tego też jesteśmy zobowiązani.
Dziękuję bardzo pani Ewo. Pani Ewa Siemaszko, badacz ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu przez OUN UPA. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Bóg zapłać pani Ewo.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Z panem Bogiem.
Panu Bogiem, dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję też się państwu za uwagę, przede wszystkim za to włączenie się, za państwa telefony. Były to rozmowy niedokończone. Wołyń, przemilczana historia. Dziękuję.